To jest wykład otwarty w radiu RMF24.
W którym próbujemy lepiej zrozumieć świat, a pomagają nam w tym nasi znakomici goście. Dzisiaj z nami pani Małgorzata Pielichowska, psychodietetyczka, z którą porozmawiamy o zajadaniu stresu. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Czy dietetykom też się zdarza zajadanie stresu?
Oczywiście, że tak. W ogóle dietetycy też są ludźmi, umówmy się, na samym początku. Dietetykom też to się zdarza. A co więcej, jest tak, że studia dietetyczne, bo jestem też dietetykiem i psychodietetykiem, ale studia dietetyczne uczą nas o wartościach składników odżywczych, o tym, jak układać dietę w różnych jednostkach chorobowych. Natomiast nie uczą relacji z jedzeniem i nie uczą takiego zdrowego podejścia do jedzenia. I tak też z mojego doświadczenia, też i osób, z którymi ja studiowałam, z tego co pamiętam ze studiów, no to jednak całkiem sporo z nas, mimo tej wiedzy na temat składników odżywczych, jak wspomniałam, na temat tego, jak się odżywiać zdrowo, to jednak ta relacja z jedzeniem pozostawała wiele do życzenia. Także zdecydowanie to nie jest tak, że dietetycy, mając świadomość na temat tego, co jeść, prawda, żeby to było wszystko zdrowo, wiedzą jak jeść i tak też zdarza się, że zajadają stres, czy mają po prostu niezdrową relację z jedzeniem.
No właśnie, pani Małgorzato, dlaczego my to robimy?
Dlatego, że jedzenie jest przyjemnością, to my wszyscy wiemy, tak, że nam się dobrze je, jak jest brzuszek pełny, jest tak milutko, ale jedzenie rzeczywiście też tak ewolucyjnie, jesteśmy tak przystosowani, że to jedzenie sprawia, że nam się chce, prawda, że iść dalej, że jest nam miło, jest nam przyjemnie, a to dlatego, że no, jeżeli nasi przodkowie, którzy gdzieś tam poszukiwali, prawda, schronienia, nie wiem, jedzenia i tak dalej, no musieli być nagradzani za to, że na przykład sobie znaleźli te borówki czy coś w tym stylu, dlatego też to jedzenie, zwłaszcza to połączenie cukru i tłuszczu jest tak nagradzające, bo to nam daje energię do życia. I w domyśle to jest takie przetrwanie. Więc nas ciągnie do tego, co nam daje energię, co nam daje przetrwanie. No bo tak jesteśmy do tego po prostu przystosowani. Natomiast też jest tak, że to jedzenie oprócz tego, że daje nam ogromną przyjemność i tutaj zaznaczam, że to jest przede wszystkim kombinacja cukru i tłuszczu, albo też na przykład jakiegoś słonego smaku, bo tak jak na przykład możemy jeść albo jakieś słodycze, albo jakieś pączki, ale też na przykład możemy jeść chipsy, prawda? Tak, co nam pozwalają jakby ten stres trochę odsunąć od siebie, bo nie zredukować, ale odsunąć od siebie, do czego też za chwilkę przejdziemy. Ale rzeczywiście tak jest, że ta kombinacja cukru i tłuszczu, ona nie tylko powoduje taki wzrost ogromnej przyjemności, co jest związane z wyrzutem dopaminy. Dopamina daje nam tę przyjemność, daje nam potem motywację do tego, żeby wykonać pewne działanie w celu uzyskania tej przyjemności, prawda? Ale też aktywuje obszary, które związane są w mózgu, na przykład z uczeniem się. Dlatego też my potem kojarzymy sobie sytuację, że jest nam trudno, jest nam nieprzyjemnie, na przykład się stresujemy i potem po tym czasie tego stresu, kiedy przychodzi już taki trochę luz,
chipsy.
Po takim wyczerpaniu, tak, to chipsy albo takie nagrodzenie się po tym trudnym czasie, prawda, który przeżywamy, bo my nie jemy w momencie stresu. To nie jest tak, że my się stresujemy i już od razu szukam czegoś do jedzenia. Nie. To jedzenie, ta chęć na zaspokojenie tej przyjemności przychodzi chwilę później, kiedy już mamy takie, już trochę schodzi z nas to napięcie, prawda, ale jeszcze chcemy sobie trochę tak jeszcze wynagrodzić ten trudny moment, którym się mierzyliśmy, ale też jedzenie powoduje na przykład, oprócz wyrzutu dopaminy, powoduje też wyrzut na przykład serotoniny. Serotonina, potocznie zwana hormonem szczęścia, tak naprawdę odpowiada za takie poczucie równowagi, balansu, więc my jedząc dajemy sobie raz, że przyjemność, dwa mamy takie poczucie bezpieczeństwa, tego, że sobie poradzimy z tym, co trudne. Na chwilę odsuwamy ten nieprzyjemny dyskomfort. Też związany jest z wyrzutem różnych innych neuroprzekaźników, na przykład kwasu gamma-aminomasłowego, który jest też takim wyciszającym trochę neuroprzekaźnikiem, więc generalnie my po jedzeniu czujemy się tak dobrze, aktywuje się nam układ przywspółczulny, który zresztą kojarzony jest właśnie z odpoczynkiem, to się nazywa rest and digest, czyli odpoczywaj i traw, więc dlatego jedzenie jest taką przyjemnością, bo daje nam możliwość właśnie takiego odprężenia, a poza tym, co ciekawe, jest to rzecz najprostsza, którą możemy zrobić, najszybsza, no i też legalna, tak? Bo są inne środki, które mogą wzmagać ten poziom dopaminy, no ale one już są bardzo szkodliwe, prawda? I to są substancje po prostu uzależniające, czy jakieś po prostu zachowania takie uzależniające. Natomiast jedzenie jest czymś, co jest dostępne od ręki, można by było tak powiedzieć. Stąd jest też takie atrakcyjne.
Szkoda tylko, że sięgamy często właśnie po to słone i tłuste, prawda?
ale to właśnie ta kombinacja jest taka najbardziej atrakcyjna. Właśnie wynika to z tego, że to nam daje energię, a nasi przodkowie musieli mieć energię po to, żeby dalej gdzieś tam szukać sobie miejsca, gdzie mogą osiąść, żeby na przykład uciec przed jakimś tam zwierzakiem, tak, który go goni i tak dalej, czy tam stanąć do walki. I to jakby to mamy ewolucyjne przystosowanie, że to nam daje energię, dlatego mózg najbardziej nas nagradza za taką porządną dawkę kalorii, za połączenie cukru i tłuszczu. To jak wpływa to potem na pracę mózgu, to jest już druga kwestia. Oczywiście nie wpływa to dobrze, tak? Bo dochodzi do nadmiernej produkcji wolnych rodników, też niestety jest, no niestety dochodzi do stanów zapalnych też w obrębie całego organizmu i też to przechodzi na tkankę nerwową. Natomiast rzeczywiście to jest taka kombinacja przez nas nagradzana, no bo rzeczywiście my nie mamy ochoty po jakiejś tam stresującej sytuacji zjeść sobie na przykład chipsów z jarmużu, prawda, czy kiełków brokuła, albo na przykład zjem sobie teraz sałatkę z brokułami. No takie myśli nas nie nachodzą, prawda? Bardziej mamy ochotę na coś chrupiącego, coś tłustego, albo na przykład jest to taka sprecyzowana zachcianka. Mam ochotę na przykład na chrupiące ciasteczka z czekoladą.
Właśnie, w czym w ogóle jest ta magia tego chrupiącego? Nie wiem, to chrupiące jest jakieś takie pociągające dla nas.
Dlatego, że trochę jest taka koncepcja, że my trochę rozładowujemy wtedy emocje, prawda? Część osób, które się stresuje, zmaga się na przykład z bruksizmem, prawda? Czyli zagryza mocno, tak ściska szczękę w nocy, prawda? Czy po prostu mocno zaciskamy szczękę wtedy, stresujemy. Biedne zęby, tak? I wtedy to napięcie gdzieś tam się trochę nam rozładowuje. I dlatego też jest taka koncepcja, że właśnie to gryzienie, takie przeżuwanie też pomaga nam trochę te emocje rozładować. A to, co jest też takie słone, to, co jest takie właśnie chrupiące, no bardziej wzmaga właśnie ten taki aspekt zmniejszania napięcia.
Trwa wykład otwarty w radiu RMF 24.
Mówiliśmy już o tym, jak bardzo lubimy sobie zajadać stres między innymi czymś słodkim, czymś słonym, czymś tłustym. Kiedy to się staje problemem?
To się staje problemem wtedy, kiedy czujemy, że tracimy trochę kontrolę. Czujemy, że tracimy kontrolę, że ja to lubię określać, to też moi pacjenci często mi określają, że wchodzimy w taki matrix, taki trans i nie do końca orientujemy się, co się w zasadzie dzieje, tylko jest dużo tego napięcia i zaczynamy jeść, byle po prostu jeść. Mamy takie poczucie, że robimy coś niedobrego, tak? Coś takiego wstydliwego, więc wtedy jemy szybciej, jemy dużo. Jakby w ogóle odsuwamy od siebie to, co się dzieje w nas, te emocje, te uczucia, tylko chcemy to odsunąć i to robimy za pomocą jedzenia. I tutaj warto by było zaznaczyć, że nie każde zajadanie emocji jest, bo tutaj mówimy, kiedy to się staje problemem, tak, czy kiedy przechodzi na przykład, może przejść w napadowe objadanie się, to nie każde zajadanie emocji jest napadowym objadaniem się, bo tutaj są rzeczywiście już ustalone kryteria diagnostyczne i jest to jedno z zaburzeń odżywiania po prostu, gdzie te napady występują kilka razy w tygodniu, gdzie jest takie właśnie obecne poczucie braku kontroli, poczucie takiej winy, tego, że my się izolujemy, to jakby bardzo negatywnie wpływa na jakość życia oczywiście, bo to jest wstydliwy problem, prawda? Nie dzielimy się z tym z ludźmi. Natomiast zajadanie emocji, to też warto zaznaczyć, raz na jakiś czas każdemu się zdarza, no bo jednak wiadomo, to jedzenie jest tym, co daje nam tę przyjemność. Jeżeli raz na jakiś czas mamy taką ochotę i świadomie podchodzimy do tego, że tak, mam ochotę zrobić sobie przyjemność i zjeść coś takiego dobrego, naprawdę
dużą
mam
porcję
ochotę
lodów.
Coś sobie zjeść. Na przykład dużą porcję lodów, to wtedy już jakby podejdźmy do tego tak bardziej świadomie, dojrzale, że no okej, dobra, mam na to ochotę, tak, to jest teraz to, czego ja potrzebuję. Nie robię nic zakazanego, więc nie muszę tego robić gdzieś tam w ukryciu, nie muszę jakoś na przykład szybko pochłonąć 3 porcji takich lodów, bo jutro tego nie będę robić.
Chcę się delektować.
Po prostu podejść do tego, tak, tylko się delektować, celebrować po prostu ten moment.
I kiedy się zapala ta czerwona lampka w takim razie? Kiedy robimy to po kryjomu, za często?
Tak, wtedy, kiedy robimy to po kryjomu i wtedy, kiedy już czujemy, że trochę nie potrafimy tego kontrolować, wchodzimy w taki właśnie w taki trans. Że to jest taki moment, kiedy czujemy tak dużo w sobie napięcia i nagle siadamy przy tym jedzeniu i po prostu czujemy, że przedłużamy ten moment jedzenia i jemy więcej, idziemy po raz po kolejną porcję na przykład, bo to też nie musi być tak, że jemy na przykład same niezdrowe rzeczy. My na przykład możemy iść po kolejną porcję na przykład owsianki, tak? Bo chcemy sobie ten moment, takiej przerwy, takiego poczucia bezpieczeństwa przedłużyć i wtedy powinna nam się już zapalić czerwona lampka, bo wtedy też będziemy czuć, że coś z nami jest po prostu nie tak, że to na nas nie wpływa dobrze. Bo zdrowe zachowanie polega na tym, że my czujemy się tak, jak chcemy się czuć, bez nadużywania żadnych substancji, w tym jedzenia. A kiedy my zajadamy te emocje i jednak po takim epizodzie takiego jedzenia czujemy, że no kurczę, wcale to nie było coś, co mi pomogło i ja tak nie chcę się czuć, no to jednak to już jest wskazówka, że warto by się było temu przyjrzeć. Bo to, co jest istotne, to to, że my zajadamy te emocje, jemy, zajadamy w cudzysłowie emocje oczywiście, my jemy w odpowiedzi na jakiś dyskomfort, na jakiś stres, dlatego że to jest nasza forma unikania doświadczania, co też jest obecne w uzależnieniach od niektórych substancji generalnie, tak. Że my nie konfrontujemy się z tym, co jest dla nas trudne, bolesne, no bo to jest wiadomo trudne, tak, ale jest bardziej konstruktywne w dłuższej perspektywie czasu. Tylko my chcemy mieć tę przyjemność na tu i teraz i odsuwamy od siebie ten dyskomfort, ten taki nieprzyjemny moment, ten stres, to napięcie, bo nie chcemy tego czuć i to robimy poprzez jedzenie. Więc kiedy czujemy, że na przykład no, to jedzenie nie rozwiązuje nam problemu, a wręcz przeciwnie, powoduje, że czujemy się jeszcze gorzej, mamy wyrzuty sumienia i takie mamy wrażenie, że no przecież ja nie robię nic dla siebie dobrego, ja czuję, że ja nie mam nad tym kontroli, że to jedzenie zaczyna kontrolować mnie, rządzić mną, a nie ja tym jedzeniem,
to jest sygnał,
że warto się temu przyjrzeć. Tak.
A czy stres to jest jedyna emocja, jaką zajadamy?
Nie, absolutnie nie. Nie, takie, no tutaj już bardziej w kierunku, może idziemy też napadowego obiadania się, ale na przykład no, takie epizody napadu obiadania się mogą też wystąpić w takich momentach radości, podekscytowania, prawda? To też jest bardzo taka silna emocja, kiedy jesteśmy tacy podekscytowani, tacy radośni tym i od razu dobrze, to ja sobie teraz na przykład coś tam zjem, tak?
To
ja teraz
celebruję
jeszcze bardziej, na przykład kolejną porcję, kolejną jakby i też znowu jest tutaj taka cecha wspólna, wchodzimy w taki moment, kiedy jesteśmy w takim transie i my nie do końca mamy kontrolę nad tym, co robimy, albo na przykład wychodzimy z jakiegoś różnego rodzaju restrykcji dietetycznych i to się często zdarza, że jest taki właśnie moment, kiedy my sobie mówimy, to ja teraz wszystko mogę, prawda? I nie zwracam uwagi na to, czy ja rzeczywiście tego potrzebuję, jak ja się czuję po tym jedzeniu, tylko zaczynam jeść i jem, bo ja to mogę, tylko że potem czuję się gorzej. Więc nie, stres nie jest takim jedynym, nie jest takim jakby stres napięcie, tak? Bo to bardziej jakiś tam smutek na przykład, jakieś poczucie na przykład też osamotnienia, takie poczucie nudy nawet, prawda? Z nudy się je często, no bo to jest też takie nieprzyjemne doświadczenie, no bo my chcemy być czymś zajęci, my nie umiemy się nudzić, prawda? To nie jest coś, co jest coś powszechnego teraz. Jak nam się nudzi, to wyciągamy najczęściej telefon, gdzieś scrollujemy social media. Nie ma takiego momentu na to, żeby się po prostu ponudzić. Jednym ze sposobów na to, żeby dać sobie trochę tej rozrywki, czyli znowu odsunąć od siebie ten dyskomfort związany z nudą, no to jest jedzenie.
Ale to chyba nie zawsze jest zajadanie stresu, bo często się słyszy takie zdanie, że żołądek mi się skurczył ze stresu, no i wtedy wręcz nie chce się nam jeść.
Tak. O czym też powiedzieliśmy, że to nie jest tak, że w momencie tego stresu my chcemy jeść, że to my wtedy jemy, bo nie, bo jesteśmy w trybie, wtedy aktywuje się układ współczulny nerwowy, który odpowiada za taką reakcję walcz lub uciekaj. Czyli my jesteśmy w takim trybie walki i ucieczki lub ucieczki, prawda? I my wtedy jakby wyłączają się pewne procesy zachodzące w organizmie, między innymi trawienie, więc wtedy my nie myślimy o tym, żeby coś sobie zjeść, bo z kolei jedzenie związane jest z aktywacją układu przywspółczulnego, przeciwieństwa, który odpowiada za właśnie taki odpoczynek, kiedy mamy spokojny moment, to wtedy możemy sobie zjeść, mamy taki bezpieczny czas, jest nam milutko fajnie na brzuszku, tak? A kiedy jesteśmy w takim dużym stresie, to my się mobilizujemy, ale ta mobilizacja, to napięcie jest tak wyczerpujące, że kiedy ono trochę przechodzi, ale dalej jeszcze jesteśmy trochę tacy roztrzęsieni, może roztrzęsienie to za duże słowo, ale dalej jeszcze jesteśmy w takim trybie, że w głową jeszcze gdzieś tam w myślach w tym napięciu, ale już to napięcie trochę z ciała schodzi, to wtedy przychodzi nam taka myśl, jak ja mam ochotę coś zjeść, żeby po prostu po tym wyczerpaniu dodać sobie trochę tej energii, odsunąć to nieprzyjemne doświadczenie i dać sobie przyjemność.
No właśnie, bo ostatnio jest modne takie określenie comfort food, prawda? Czyli takie jedzenie, które przynosi nam pocieszenie, ulgę.
Tak. No to jest to jedzenie wysoko przetworzone najczęściej. Mm-hmm. Takie połączenie cukru, tłuszczu, takie jedzenie, które nam się kojarzy na przykład, kiedy siadamy pod kocem i oglądamy Netflixa na przykład, tak? Jakieś seriale, takie comfort food właśnie, żeby dać sobie tę przyjemność. I od czasu do czasu taki wieczór filmowy z ulubionym jedzeniem, nawet tym niezdrowym, no to nie jest nic złego, tak? Czy na przykład po prostu mamy czasami ochotę na to, że dobra, mam ochotę naprawdę zjeść sobie jakieś to moje ulubione ciastko, czy na przykład zjeść sobie paczkę chipsów. I tak jak rozmawialiśmy, jeżeli to jest jeszcze w takiej sferze, że ja to robię zupełnie świadomie, mam to jakby na uwadze, że no okej, to może nie jest najzdrowsza opcja, ale ale dalej obserwuję swoje ciało i nie jem na tyle, żeby na przykład czuć się już tak najedzoną, że jest mi po prostu niedobrze, tylko jem sobie do takiego poziomu, kiedy czuję się komfortowo, czuję się dobrze i okej, to sobie zostawiam. Nie jest to moja rutynowa strategia radzenia sobie z tym, co trudne, to jest wszystko okej, ale kiedy ja nie znam innego sposobu, nie wiem, co mogę innego zrobić, zamiast jedzenia, w odpowiedzi na to, co przeżywam, no to wtedy już warto by było popracować nad innymi sposobami rozładowania tego napięcia, innymi niż jedzenie.
A czym jest w ogóle tak zwany głód emocjonalny?
Głód emocjonalny w zasadzie to jest, określenie to zajadanie emocji, tak? Inne określenie, czy nawet zajadanie takiego stanu emocjonalnego, który my doświadczamy, ponieważ nie chcemy tego doświadczać, tak? My nie potrafimy otworzyć się, to jakby na tym też uważność polega, mindfulness, że my nie odpychamy od siebie na siłę tego trudnego doświadczenia, tych emocji, których doświadczamy, tylko staramy się je obserwować i trochę być w tym doświadczeniu. Mimo tego, że ono jest trudne, mimo tego, że jest bolesne, co nie jest łatwe i naprawdę nie jesteśmy do tego, w sensie wielu ludzi tego po prostu nie potrafi, tak? Więcej osób nie potrafi niż potrafi, prawda? Gdzieś tam teraz mówimy o tej uważności, o tym, żeby jednak otwierać się na te doświadczenia. Natomiast takim, to jedzenie emocjonalne, jakby jedzenie w odpowiedzi na te emocje powoduje, że my odsuwamy od siebie ten dyskomfort, nie chcemy go doświadczać. To jest właśnie ten głód emocjonalny, że potrzebujemy na przykład odsunąć od siebie jakieś nieprzyjemne emocje, albo na przykład chcemy tym jedzeniem coś sobie zapełnić, jakąś pewną pustkę, bo może na przykład brakuje nam rozmowy z drugim człowiekiem i to jest jakaś forma podniesienia nas na duchu, bo na przykład brakuje nam interakcji międzyludzkich po prostu, tak, że na przykład czujemy się samotni, to też to jedzenie gdzieś tam nam
przytulenia takiego, na misio na przykład.
Tak, 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 dokładnie. I to jest ten właśnie głód emocjonalny, to odsuwanie od siebie tego, co doświadczamy, unikanie tego doświadczenia, zamiast otworzenie się i takiego objęcia też w sumie tego takim siebie i tego doświadczenia takim współczuciem.
To jest Wykład Otwarty w Radiu RMF 24.
Dzisiaj z nami pani Małgorzata Pielichowska, dietetyczka i psychodietetyczka. Ja przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj o zajadaniu stresu. To już tak na zakończenie, jak jest z tymi przekąskami? Pani już o tym wspominała. Lepiej unikać, czy nie ma się czego bać? Czy wieczorem też możemy, czy po tej 18 nie powinniśmy?
Okej, z tymi przekąskami to w zasadzie musimy wiedzieć, że jednak podjadanie pomiędzy posiłkami, czyli wtedy, kiedy mamy ustalone takie główne posiłki, na przykład co 3 godziny i w międzyczasie, czyli po 1,5 godziny, tak mniej więcej po środku, zdarzy nam się jakaś przekąska, no to znowu jest to informacja dla układu trawiennego, że czas trawić. A to jest niestety niezdrowe, bo to nam przerywa też proces takiego oczyszczania naturalnego przewodu pokarmowego. Jest taki przerwany praca tak zwanego kompleksu, motorycznego kompleksu migrującego, który po prostu czyści nam te jelita. Więc to też jest pewne zaburzenie i może doprowadzić na przykład do rozwoju przerostu bakteryjnego w jelicie cienkim, czyli SIBO. Więc takie podjadanie nie jest dla nas wskazane. Poza tym to jest też jakby kolejna dawka kaloryczna, to wiemy. Natomiast to podjadanie wieczorem, to już znowu zależy, tak? Po tej 18 absolutnie można jeść. Ważne jednak, żeby pomiędzy ostatnim posiłkiem danego dnia, a pierwszym posiłkiem kolejnego dnia zachować przynajmniej 12-godzinny post nocny. Jest to taki czas, który... 12 godzin, czy ja wiem, czy tak dużo, to jest mniej więcej, jeżeli kończymy o godzinie 12, no to wtedy, przepraszam, 20, to zaczynamy jeść o godzinie 8 rano na przykład, tak? Czy kończymy jeść o godzinie 19, to zaczynamy jeść o godzinie 7 rano. W to zaczynamy jeść, to też włącza się kawa z mlekiem, tak? Bo kawa z mlekiem to już jest liczona jako posiłek. A to wynika z tego, że po prostu nasze ciała, też komórki w naszym ciele funkcjonują zgodnie z rytmem dobowym, zgodnie z dostępnością do światła i do pożywienia. I tak jest doba podzielona na mniej więcej po 12 godzin tej fazy takiej, kiedy pościmy, kiedy zachodzą pewne procesy, które są możliwe wtedy, kiedy nie jemy. Na przykład tutaj wątroba mocniej pracuje, układ odpornościowy mocniej pracuje, czy na przykład jelita też mogą się spokojnie oczyszczać. A są pewne procesy, które zachodzą wtedy, kiedy jest dostępne światło i kiedy jemy. Więc te 12 godzin postu nocnego warto zachować, żeby to było przynajmniej te 12 godzin. Natomiast pomiędzy posiłkami głównymi też dobrze by było, żeby były te 3 godziny. I tutaj też nie traktujmy tego, że to jest wszystko albo nic. To powinna być reguła. Natomiast jeżeli w mniejszości, czasami, no bo wiadomo, jesteśmy ludźmi, też chcemy mieć trochę przyjemności i ja też jestem przeciwniczką takiego nadawania takiej, można powiedzieć, optymalizacji wszystkiego, że to musi być tak, 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 konkretnie, w takim, takim wymiarze, bo to powoduje bardzo dużo napięcia i wtedy, kiedy nie mamy... Nie realizujemy swoich założeń zgodnie z planem, zgodnie z tą optymalizacją, to my nie wiemy, co robić, po prostu wtedy hulaj dusza piekła nie ma, prawda? I wtedy jemy wszystko, jemy byle jak i tak dalej. Więc my ustalamy sobie, że regułą naszą jest rzeczywiście te 12 godzin, że sobie nie podjadamy na przykład wieczorami, ale raz na jakiś czas możemy sobie zrobić taki wieczór filmowy, kiedy mamy ochotę coś sobie zjeść wieczorem, na przykład coś nawet po kolacji niezdrowego i nic z tego powodu nie będzie. Też nie wprowadzajmy właśnie takiego napięcia, tylko pamiętajmy o tym, żeby to nie było naszą regułą.
Jak chapsniemy kawałek kiełbasy z lodówki po 22, to też się nic złego nie stanie. Byle nie za często.
Byle nie za często.
Pytałem o to między innymi dlatego, ponieważ duński urząd do spraw żywności i weterynarii wydał ostatnio takie zalecenia, w których przeliczył bezpieczną dla zdrowia ilość słodyczy i przekąsek na garści. I wynosi ona maksymalnie 5 garści przekąsek i słodyczy w tygodniu. Obecnie Duńczycy zjadają nawet do 20 garści tygodniowo, tutaj czytam. No i ciekawy przelicznik, bo takie obrazowe przeliczanie może pomóc w ograniczeniu spożycia chyba, prawda?
Może, zdecydowanie, bo my głównie posługujemy się gramami, prawda, że mamy, warto byłoby, żeby w codziennej diecie było poniżej 10 gramów cukrów, tak?
A ile to 10%, jest,
prawda? 10% cukrów, tak? Ale ile dokładnie to jest? Dla przykładu, tak na przykład dla diety, która ma 2000 kilokalorii, jeżeli sobie to podzielimy na 80% zdrowego jedzenia, 20% takiego mniej zdrowego, takiego bardziej właśnie comfort food, to nam to daje około 400 kilokalorii takiego, które możemy sobie przeznaczyć na jedzenie takie, które nam po prostu smakuje, które lubimy. I wtedy już decydujemy, czy my chcemy zjeść sobie te 400 kalorii, przeznaczyć je na to jedzenie, które lubimy, jest niekoniecznie zdrowe, jest po prostu dla nas smaczne, czy na przykład chcemy na nie sobie przeznaczyć 20%, na przykład tak, przepraszam, 200 kilokalorii, czy na przykład w ogóle nic nie zjemy, bo nie mamy na to ochoty. Więc bardziej wtedy się kierujemy taką intuicją i tym, że wsłuchujemy się w swoje ciało i czy ja rzeczywiście mam ochotę na te ciastka na przykład, tak? Które mam, tak. Mogę mieć na przykład w planie, ale już przekładam tą odpowiedzialność, tą decyzję na siebie i na to, czy ja rzeczywiście tego chcę. I się okazuje, że ja mogę to zjeść, ale potem decyduję, że w sumie ja tego nie muszę, nie mam na to ochoty. Więc tak. Z drugiej strony też jakby te garści, o których tutaj pan wspomniał, rzeczywiście są obrazowe, bo my nie zdajemy sobie z tego sprawy, ile my rzeczywiście jemy takich przetworzonych produktów, ile my jemy cukru, a to warto byłoby ograniczać, no bo po prostu jemy tego zdecydowanie za dużo, zwłaszcza taki jakiś przekąsek, albo tutaj jeden batonik, albo tu na przykład jakiś jogurt owocowy, a to na przykład coś innego sobie zjem, na przykład
słodzonego. A tu wszędzie jest cukier, prawda?
Tak, a tu wszędzie jest cukier, prawda? Jakby cukier w nadmiarze rzeczywiście jest problemem, bo to też nie ma jednego czynnika takiego winowajcy, bo raczej tutaj mówimy o tym, że jest to połączenie cukru, tłuszczów, tak? Cukru i tłuszczu nasyconego, tłuszczów trans, głównie te, które są wysoko przetworzonych produktach, one są bardzo szkodliwe. Natomiast rzeczywiście ten cukier jest taki wszechobecny i to jest trochę związane z tym, że była taki boom, taka moda na produkty light, na produkty obniżonej zawartości tłuszczu, a tłuszcz jest nośnikiem smaku, więc czymś trzeba było zastąpić ten tłuszcz, no to wprowadzono po prostu więcej cukru po to, żeby to było smaczniejsze. To trochę takie z deszczu pod rynny wejście, prawda?
A przecież nie o to chodziło. To już tak na zakończenie, co nam może pomóc w walce z tym podjadaniem? No i ewentualnie po jakie sięgać te przekąski?
W walce z podjadaniem w zasadzie musimy spróbować prześledzić ten moment tego stresu, tak? Co ja w ogóle czuję? Jak ja to czuję? Jakby poobserwować trochę siebie, bo przed tym zajadaniem stresu, przed tym jakby tym samym zachowaniem, które podejmujemy, to jest jakiś pewien efekt końcowy, tak? A przed tym wydarzyło się jeszcze trochę rzeczy, tak? Więc zastanówmy się, co sprawiło, że we mnie pojawiły się takie emocje i jak ja to czułam, jak ja to czułem, ale także jakie myśli przechodzą przez moją głowę. Bo to, co jest istotne, to, że my myśli potrafimy trochę je przekierować na takie, które będą nas bardziej wspierać i takie, po których wygenerujemy takie emocje, które nie będą nas predysponować do przejadania się, na przykład do zajadania tych emocji. Bo my bardzo często sami sobie generujemy takie napięcie poprzez interpretację danej sytuacji, nie taką, w sensie nie poddajemy, nie uważamy, że ta sytuacja, która miała miejsce, to jest fakt. Uważamy jakby, naszą interpretację uważamy za fakt, że to jest jakby, że to jest to, co się zdarzyło. Tymczasem musimy to trochę przepuścić przez taki, to się określa taki test kamery, czyli z obiektywnej perspektywy. Co by zobaczył operator kamery, jakby patrzył na tą sytuację, bez jakby zakłócenia tego moimi myślami. Czy to jest rzeczywiście sytuacja, która miała miejsce, fakt, czy to jest moja interpretacja? Więc my możemy w ten sposób najpierw do tego podejść. Potem jakie myśli rzeczywiście pojawiły się w mojej głowie i czy te myśli sprawiają, że ja czuję się dobrze, mogę nawet nie czuć, może czuję się bardziej zmotywowana do działania, czy czuję się, że mam wiatr w żagle na przykład, tak, że mam na przykład, czuję, że te myśli są dla mnie wspierające, czy wręcz przeciwnie, czy po takich myślach mam takie poczucie przygnębienia, jeszcze większego napięcia, co sprawia, że będę mieć ochotę sięgnąć po to jedzenie. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, żeby pomyśleć sobie, bo zajadanie emocji to jest swego rodzaju nawyk, tak? Bo my, w zasadzie to jest nawyk, tak? Bo jest pewien bodziec, czyli to jest stres, jakieś napięcie, nieprzyjemna sytuacja, która sprzyja temu, motywuje nas do tego, co jest związane też z wyrzutem dopaminy, motywuje nas do tego, że jemy i czujemy przyjemność. I my tą sytuację, my to sobie powtarzamy, tak? Bo tak się nauczyliśmy zachowywać wtedy, kiedy czujemy jakąś nieprzyjemną emocję, jakieś nieprzyjemne, jesteśmy w jakiejś nieprzyjemnej sytuacji. I teraz zastanówmy się, musimy bardzo poobserwować siebie, tak? Kiedy się pojawia ta ochota na zjedzenie, jak ja to czuję, gdzie ja to czuję w zasadzie, trochę tutaj się pobawić takiego detektywa i zastanowić się, co ja innego mogę zrobić zamiast jedzenia, żeby ten stres, może nie tyle go odsunąć od siebie, ale jakoś zmniejszyć to napięcie, żeby mieć poczucie i czuć się tak, jak chcę się czuć. Więc to też możemy określić, jak ja się w ogóle chcę czuć, jak ja chcę się zachowywać w takiej sytuacji. I czy rzeczywiście jedzenie jest tym, co mi pozwala czuć się tak, czy wręcz przeciwnie. A tych zachowań może być całe mnóstwo. To, co na przykład się sprawdza najbardziej u moich pacjentów, to, co obserwuję, to jest taka zatrzymanie się, taka stop klatka, bo my wtedy wchodzimy w taki trans, prawda? I już przestajemy kontrolować swoje zachowanie.
Czasami mechanicznie to robimy, prawda?
Tak, tak, no bo to jest nawyk, prawda? Automatyczne zachowanie wtedy, kiedy jest jakiś bodziec, to robimy, bo to nam daje przyjemność. I kluczem jest to, żeby zatrzymać się, zrobić sobie taką stop klatkę, trochę takie otrzeźwienie w tej danej sytuacji i zmienić otoczenie. Na przykład na chwilę wyjść na balkon. Na przykład, jeżeli jesteśmy w pracy, mamy na przykład jakiś taras w biurze, wyjść sobie ten taras. Nawet wyjść, wstać od biurka, czy na przykład gdzieś się przejść, pójść do łazienki, na chwilę sobie twarz przepłukać zimną wodą, tak żeby zmienić jakieś otoczenie. Czy na przykład jak siedzimy przy stole i czujemy, że już trochę tracimy kontrolę nad tym, że znowu coraz więcej jemy, to musimy się do tego zmusić, żeby odłożyć sztućce, wstać i wyjść, po prostu zmienić otoczenie i ćwiczymy dane zachowanie. Nie ma jakby innej ścieżki, to trzeba potem ćwiczyć, zrozumieć, z jakiego powodu ja zajadam te emocje, co we mnie się wtedy dzieje i ćwiczyć nowe zachowanie, które też pomoże mi lepiej sobie poradzić z tą sytuacją, a nie będzie jedzeniem.
Ćwiczyć nowe zachowanie, popatrzeć na siebie z innej perspektywy, stop klatka, to wszystko warto zapamiętać. Bardzo pani dziękuję za dzisiejszy wykład otwarty w Radiu RMF24. Z nami była dzisiaj pani Małgorzata Pielichowska, dietetyczka i psychodietetyczka. Jeszcze raz bardzo serdecznie pani dziękuję. Życzę miłego popołudnia.
Dziękuję bardzo za rozmowę i też życzę miłego popołudnia.